Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
To, że w Zalszanach zaczął się w ogóle rodzić monaster, to w sumie chyba nie była do końca moja inicjatywa. Ale kiedyś Władyka Sawa, będąc w Grecji w czasie jednej z wizyt takich oficjalnych, odwiedzając kilka klasztorów żeńskich, no tam bardzo znanych i takim będących na wysokim poziomie pod każdym względem, powiedział, że wywarło to na nim ogromne wrażenie i chciał, żeby po powrocie z Grecji, akurat wtedy jeszcze kończyłam tam studia, żeby wrócić do Polski i coś może w tym stylu stworzyć u nas. Oczywiście no, wyzwanie bardzo, bardzo wielkie i ja tutaj nie mówię o dorównywaniu w czymkolwiek, absolutnie, ale tak się złożyło, że w tym czasie tutaj ojcowie z Sak zakupili gospodarstwo, które było już przez kilka lat niezamieszkałe, opuszczone. I chyba do końca nie było wiadomo za bardzo, co z tym zrobić, więc Władyka zaproponował, żeby właśnie przyjechać do Zaleszan i żeby tutaj powoli zaczynać tworzyć taki dom zakonny, no tak jak w naszej tradycji to się przyjęło, w naszej cerkwi. Dokładnie oficjalnie już był erygowany dom zakonny w sierpniu 2007 roku, właśnie po wizycie relikwii świętej Katarzyny w naszym kraju. No było to dla naszej cerkwi wielkie wydarzenie i na pamiątkę tego też postanowiliśmy, w sumie no, Władyka błogosławił metropolita, żeby ten dom nosił właśnie imię świętej Katarzyny, bo okazało się, że w naszej cerkwi obecnie nie ma żadnej cerkwi jako takiej świątyni pod wezwaniem tej wielkiej świętej. I od tamtego czasu powoli tutaj takimi skromnymi siłami, ale przy też nie ukrywam dużym wsparciu i młodzieży, która bardzo chętnie przyjeżdżała, pomagała różnych bractw okolicznych, czy z Białegostoku, czy nawet z Warszawy. Pomału, pomału doprowadzaliśmy do porządku i teren, i obejście. Ojcowie wcześniej wyremontowali trochę dom, który obecnie nam już jest nazywany starym domem i służy teraz jako taki dom dla pielgrzymów. Powstała też po kilku latach taka tymczasowa cerkiew, która jeszcze nam służy do dnia dzisiejszego, ale właśnie już jesteśmy na etapie końcówki praktycznie projektu nowej cerkwi i przed nami takie też duże wyzwanie, bo budowa nowej cerkwi. Poza tym z czasem powstał też na miejscu starego, rozwalającego się chlewiku. Powstał ten nowy budynek, w którym my mieszkamy i w którym jest trapiezna, gdzie zawsze wspólnie po liturgiach jemy tutaj z pielgrzymami czy z ludźmi, ktokolwiek przyjeżdża na nabożeństwo, jakiś taki skromny posiłek, herbatę, kawę. A także mamy służbę obecnie i w każdą praktycznie niedzielę, może z drobnymi wyjątkami, wieczory, są to wieczernie z akafistem. Obecnie już jest nas 3. Staramy się w miarę sił tutaj no, prace takie bieżące różne wykonywać. Dużo było prac porządkowych. Działa nasz taki monasterski sklepik w Bielsku Podlaskim, Galila. Pojawiła się taka inicjatywa z tego względu, że dużo ludzi przyjeżdża gdzieś z okolic i szuka różnych takich cerkiennych rzeczy. No typu książek, czy jakiś taki dewocjonaliów. No a zarazem jest to też, myślę, że jakieś świadectwo w ogóle o prawosławiu, bo jest dużo ludzi, nie tylko prawosławnych, poszukujących czegokolwiek o naszym wyznaniu. Także pomyślałyśmy sobie, że no chyba byłby to niezły pomysł. Władyka błogosławi tę inicjatywę, także to teraz już działa od kilku miesięcy. W naszym monasterze też taką ważną dla nas rzeczą, jak tak mogę się wyrazić, to jest też ikona Matki Bożej, która jest u nas od kilku lat. Ikony już zaleszańskie nazwane i pojawiła się ona po tym, jak tutaj pewna osoba w czasie jednej z liturgii, która była tutaj odprawiana, no miała takie widzenie na tle jednej z ikon znajdujących się w cerkwi. Właśnie widziała przedstawienie, które według opisu tego człowieka zostało naszkicowane i napisane według tego ikony. Nawiązuje ona też w swojej treści niejako do takich tragicznych wydarzeń, które tutaj miały miejsce w 1946 roku, kiedy był plan spalenia wsi i jej mieszkańców żywych. Dzięki chyba tylko i wyłącznie opiece Matki Bożej, bo jak tutaj słyszałyśmy od pań, które jako małe dzieci przeżyły tę tragedię, opowiadały, że ukryte gdzieś tam w stercie drewna w kółko modliły się tylko, odmawiały modlitwę Bogorodicy Dzieworadusia, bo taką tylko znały i nikt ich nie znalazł, nie zostały tam też zapędzone do tego domu na spalenie. Na ikonie jest Matka Boża w otoczeniu siedmiu aniołów i na dole w jednym rogu jest dom palący się, A z drugiej strony jest troje dzieci małych w płomieniach, takie, dlatego że w czasie tej tragedii zginęły też małe dzieci. Większość ludzi jednak się uratowała i to też jest właśnie wielki cud, uważam. Raz, że tragedia, a z drugiej strony taka, no, Boży palec w tym wszystkim. Do dziś jeszcze żyją świadkowie tych wydarzeń. No i oczywiście, no, opowiadają o tym z bólem i z takim żalem i trudno im się dziwić. Wtedy to byli młodzi ludzie, nastoletni, 16-15, którzy, no, zostali na zgliszczach i musieli tutaj jakoś wracać do życia. To znaczy, pamięć jest żywa, z tym, że jest coraz mniej może ludzi takich, no, już bezpośrednich świadków tych wydarzeń, ale też, no, dotykało to wiele rodzin, jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio. I no, myślę, że każda tragedia jest tragedią. I my nieraz tutaj nawet w monasterze to powtarzamy, bo zdarza się, że przyjeżdżają różni ludzie, czy nawet dziennikarze, z zamiarem takim jak gdyby napiętnowania i podsycania, bym powiedziała, rozdmychiwania takiej nienawiści. Ja jestem zupełnie temu przeciwna, dlatego że wiem, że ta tragedia była u nas tutaj ileś lat temu. Na całym świecie dziś się dzieją tego typu tragedie, giną niewinni ludzie, czy to jest Europa, czy to w Afryce, czy nie wiem, w Azji gdzieś mniejsze, to słyszymy codziennie. I myślę, że jako chrześcijanie właśnie tym się powinniśmy różnić od innych, że powinniśmy świadczyć o tym swoim życiem, co mówi nam Chrystus, czyli pamiętać o tych ludziach, którzy zginęli, ale my to podkreślamy nieraz, jak pięknie to święty Jan Złotousty ujął, że bardziej tragiczną osobą w takich wydarzeniach jest sprawca tragedii, nie ofiara. Bo on mówi, że ofiara, ona już jest u Boga jako męczennik. I my wierzymy, że ci niewinni ludzie to są męczennicy, którzy za nas się modlą. Natomiast o wiele tragiczniejszy jest los tych ludzi, którzy to zrobili. I jeżeli w ogóle umarli w przekonaniu, że robili dobrze i że no, to była słuszna sprawa, powiedzmy, mordowanie, palenie żywcem niewinnych ludzi i dzieci. Więc rola chyba monasteru i w ogóle, mi się wydaje, wierzącego człowieka jest taka, żeby pamiętać, modlić się za jednych, za drugich i żeby modlić się o to, żeby Pan Bóg uchronił na przyszłość, czy to nasze miejscowości, czy w ogóle świat, bo też tak, to jest też rola mnicha, modlić się za to, żeby o pokój na całym świecie, bo ból jest bólem, niezależnie, czy się dzieje u nas, czy nie zależy od koloru skóry, boli wszystkim tak samo, więc ja myślę, że to jest główne takie zadanie, pamiętać o tym, tylko po to, żeby nigdy więcej nie doprowadzić do takich tragedii. Obecnie odwiedzane jest też, no, dużo ludzi takich, ja bym powiedziała, niby przypadkowych w cudzysłowie, którzy gdzieś będąc na wakacjach, na urlopach zajeżdżają, więc zupełnie z innych końców Polski, albo nie tylko z Polski i no, cieszy nas ten fakt, że ludzie się interesują i nieraz jest to pierwszy taki kontakt z prawosławiem. Także myślę, że no, monaster, jak każdy monaster, ma taką funkcję do spełnienia, czyli przede wszystkim się modlić, a reszta to już, ja myślę, że sprawia modlitwę, że Pan Bóg działa i w sercach ludzi, i w całym chyba otoczeniu. Na pewno w monasterach, no, są pewne zasady i nie dlatego, że ktoś po prostu chce się odgrodzić od ludzi, bo jest na nich zły, bo oni mu przeszkadzają, bo jest trochę inny cel życia monastycznego, ale zawsze było tak od wieków, że monastery, no, słynęły z gościnności. Abraham przyjął tak Boga, przyjmując trzech wędrowców, więc to chyba jest w ogóle w chrześcijaństwie taka cecha, no, dość charakterystyczna, a w monasterze tym bardziej. I ja myślę, że w dzisiejszym świecie, że kiedy ludzie i tak, jak już nie raz to mówiłam, że nie pamiętam, żeby ktoś przyjechał do monasteru podzielić się radością. Po prostu nie wiedział, co zrobić z radości w domu i przyjechał do monasteru o tym opowiedzieć. W większości są to ludzie, którzy przyjeżdżają z jednym, nie wiem, dwoma, pięcioma problemami albo z całymi tragediami. I to nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne. Jest mnóstwo chorób psychicznych i ludzie też szukają jakiegoś wsparcia czy pomocy, czy czasami nawet zrozumienia. I ja myślę, no, że chyba jakoś, no, i sumienie, i serce nie pozwala inaczej. A to tylko świadczy, no, nie wiem, o Bożej miłości, bo my tu jesteśmy nikim, a ja myślę, że bardzo miło, kiedy widzisz człowieka przyjeżdżającego pierwszy raz bardzo z jakimś tam smutkiem, a później przyjeżdża człowiek z radością, że jednak coś się odmieniło i że warto żyć. To jest chyba podstawa. W tym roku, jak praktycznie już co roku tak się utarło, w Dzień Świętej Katarzyny mamy nabożeństwa już, które się zaczynają w przeddzień święta, czyli o 17 mamy zawsze całonoczne czuwanie. Później o godzinie 11 jest akatyst do świętej Katarzyny i bezpośrednio po nim pierwsza liturgia święta, a już z rana, w sam dzień święta, o godzinie 8.30 jeszcze raz odprawiamy akatyst i o godzinie 10 jest święta liturgia, na którą też w tym roku przybędzie Władyka Paweł. Myślimy, że jak co roku, no na pewno przyjedzie dużo Katarzyn. Z tego, co już się przekonaliśmy, co roku przyjeżdża więcej pań o tym imieniu i bardzo się cieszą, że mają cerkiew ich patronki, co zresztą trzeba podkreślić, że święta Katarzyna jest jedną z nas bardzo wyróżniających się chyba świętych. Między innymi, znając już jej żywot, który był no, nazwany z wielką męczennicą, tak jak większość takich świętych. Nie chodzi tu o rodzaj męczeństwa, że był wielki, ale to, że ich męczeństwo miało wielkie znaczenie i wpływ na innych ludzi. Tak jak ona, będąc młodą bardzo dziewczyną, mogła przekonać 50 mędrców. W niektórych wersjach żywotu się mówi o 150, no ale tym niemniej, nawet 50 i nie tylko przekonać, żeby oni uwierzyli w Boga, ale w tym samym momencie oddali życie za Boga. Przewyższała wszystkich swoją mądrością i dlatego chyba ma przydomek jako jedyna ze świętych po słowiańsku Wsiemudreja, czyli taka wszechmądra. No na kobietę to tym bardziej. Jest to chyba bardzo dostojny przydomek. I zasłynęła też ze swojej czystości, swojego życia i to, co jako charakterystyczna rzecz, to jest pierścień, który Chrystus jej podarował, jak gdyby tym samym no, dając znak, że jest od tego momentu ona jego taką oblubienicą w duchowym oczywiście sensie. I wierzymy, że tak jak i wcześniej i teraz, bo słyszymy o tym nieraz, Święta Katarzyna pomaga bardzo wielu ludziom, szczególnie tak jak i ona, dodaje odwagi w różnych takich sytuacjach no, niezbyt ciekawych życiowych. Też wiele osób się modli do niej przed różnymi egzaminami trudnymi i mówią, że to, co się wydawało niemożliwe, dało się i nauczyć i zdać. I oczywiście, tak jak wszyscy święci, ma wielką łaskę przed Bogiem i wierzymy, że pobłogosławi i nas w tym roku, i wszystkich tych, którzy przyjadą się modlić.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.